Szerokopasmowa dostępność. 14 kwietnia 2009:00. Podstawowej przyczyny niskiej pozycji Polski w międzynarodowych rankingach usług szerokopasmowych upatruje w tym, że prawie połowa Polaków deklaruje w badaniach ankietowych, że w nie widzi realnych korzyści z posiadania internetu. Michał Małyszko, komentując w ubiegłotygodniowym Computer World problem z polskim broadbandem, niedawno opublikowany raport Światowego Forum Ekonomicznego pyta prowokacyjnie, czy aby na pewno głównym problemem Polski jest brak infrastruktury, sugerując jednocześnie, że to pogląd powierzchowny, oparty o nie od końca wiarygodne dane rynkowe. Można przypuszczać, że dla przeciętnego czytelnika Computer World każdy nierozumiejący potrzeby korzystania z internetu jest trochę z Marsa, więc jeżeli mowa jest o połowie społeczeństwa, to pojawia się naturalna troska, jak z tej dotkliwej niepełnosprawności leczyć, sięgając po statystyki osób, które nie używają dezodorantów, nie czytają gazet, nie słuchały koncertów fortepianowych Rachmaninowa, nie wiedzą, jak się kasuje bilet w metrze, czy nie odpowiedzą na proste pytanie o wartość całki z dywergencji w przestrzeni fazowej. Można dojść do wniosku, że skala wyzwań cywilizacyjnych jest ogromna, wręcz nieosiągalna. Tymczasem dane statystyczne najlepiej traktować jako referencyjne miary i wskaźniki, starając się je interpretować ostrożnie, nie mieszając skutków z przyczynami. S. 154087 bariery i barierki. Uczestnicy sektora telekomunikacji niekiedy wolą przykryć problemy naszego rynku nieuzasadnioną wiarą, że tak naprawdę nie jest tak źle, bo gromadzący informacje o rynku robią to nieumiejętnie. Rzeczywiście specyficzne uwarunkowania liberalizacji w Polsce spowodowały, że na rynku dostępu do internetu jest mnóstwo małych podmiotów, nazywanych czasem kolokwialnie trzepakowcami sieci osiedlowych, hotspotów, które łatwo wymykają się inwentaryzacją. W statystykach nie zawsze zestawia się różne alternatywne metody dostępu, które są substytutem tego, co oferują tradycyjni operatorzy telekomunikacyjni. Bywają też problemy z praktyczną techniczną kwalifikacją dostępu szerokopasmowego. Z drugiej jednak strony, te krytykowane międzynarodowe raporty przygotowuje się od lat i ciągle jest problem z uzyskaniem wiarygodnej informacji. Jaki jest rzeczywisty stan dostępności usług w Polsce? Kiedy porozmawiać z właścicielami tych przywoływanych przez optymistów niewielkich, niezależnych, często półamatorskich sieci dostępowych, a takich okazji ostatnio jest sporo przy planowaniu sieci szkieletowych, które zamierzają budować samorządy z funduszy europejskich, można się dowiedzieć, że bolączką nie jest brak zainteresowania ze strony potencjalnych użytkowników, ale problemy z uzyskaniem dobrej oferty dostępu internetu. Albo takiej oferty nie ma, albo jest niekonkurencyjnie droga. Krytycznym problemem są przepisy budowlane, samorządowe i środowiskowe, które skutecznie zniechęcają do inwestycji infrastrukturalnych, wydłużają je w lata, uniemożliwiają uzyskanie środków na inwestycje. Jak można mówić, że głównym problemem jest brak zapotrzebowania, jeżeli nie ma okazji, by je sprawdzić? Jeżeli w ogromnej części obszarów wiejskich w Polsce, miejscowości, mniejszych miast szerokopasmowej infrastruktury albo nie ma, albo ogranicza się do tradycyjnie średnio przyjaznej oferty typu A lokalni, teoretycznie alternatywni dostawcy są skrępowani niekonkurencyjną ofertą sieci szkieletowych. S. 154088. Nikt nas nie rozumie? Wysoka ranga Światowego Forum Ekonomicznego sprawia, że publikowany już po raz siódmy raport jest przez wiele osób komentowany, chociaż chyba nie zawsze czytany. U niektórych komentatorów utrwalił się zwyczaj alergicznego reagowania na wszelkie zagraniczne raporty o Polsce, jeżeli można w nich znaleźć porównania z innymi krajami. Szczególnie bolesne bywa, że odległe państwa w potocznym, ksenofobicznym mniemaniu gorsze od Polski moralnie lub kulturowo mogłyby nas wyprzedzić, być w jakimkolwiek sensie nowocześniejsze. Z perspektywy kury wydziobującej cyferki z tabel kwestionuje się rzetelność porównań. Wytyka, że można było odnaleźć lepsze, bardziej aktualne źródła. Przy takim podejściu łatwo zdryfować od istoty globalnych analiz makroekonomicznych, w których zdecydowanie nie chodzi o umieszczenie przodującego państwa na podium i odegranie fanfar. Jeżeli czytelnik obszernego raportu Światowego Forum Ekonomicznego zamiast studiować 100 stron analiz i dalsze opisy wskaźników dla ponad 130 państw, ograniczy się do przeskoczenia od razu na stronę 247 o Polsce, aby sprawdzić, czy wszystkie wyliczenia zgadzają się z lokalnymi szacunkami lub wyobrażeniami, to może mu umknąć, że wnioskiem raportu jest potwierdzenie wpływu nowych technologii informacyjnych na produktywność, a w konsekwencji warunki rozwoju gospodarczego. Ma to fundamentalne znaczenie dla strategii wychodzenia z globalnego kryzysu. Pokazuje, że pełne upowszechnienie dostępu do wysokowydajnych sieci należy do najszybszych metod rozpędzenia gospodarki. Dla przyszłych społecznie użytecznych usług krytyczna jest powszechność dostępu, sterowana ekonomią skali. Jeżeli weryfikacja aktualności danych o rynku wpłynęłaby na niektóre z 70 wskaźników, przesuwając Polskę o kilka pozycji w dół lub do góry. Raczej nie unieważni się tezy, że kluczem do rozwoju będzie umiejętność współpracy sektora prywatnego i publicznego, prawdy niebanalnej, bo wśród naszej lewicującej prawicy wciąż niepopularnej nie należy wysuwać pochopnych wniosków z analiz ekonomicznych na temat szerokopasmowej infrastruktury sieci następnej generacji NGN. Infrastruktura musi być i trzeba w nią inwestować. Kolejne najważniejsze fora międzynarodowe mówią o zapewnieniu wsparcia politycznego i materialnego dla inwestycji szerokopasmowych, potrzebie przełamania barier opłacalności budowy nowych sieci tam, gdzie dotąd brakowało środków komercyjnych. To zmienia znaczenie infrastruktury, wymaga zaakceptowania nowych form partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej znaczenia można nie dostrzegać, tylko jeżeli już jest ukryta pod ziemią. Podobnie jak kanalizacja odprowadzająca z naszych domów ścieki, nie jest natomiast wcale jasne, czy należy inwestować środki publiczne w kreowanie popytu. Administracja publiczna, której przekrój socjologiczny jest podobny do reszty społeczeństwa, też musi pokonać własne opory i lęki. Lepiej niech nikogo nie uczy, tylko robi to, do czego jest powołana, służy, udostępniając środki komunikacji, które ludzie już akceptują.